cenne. I myślę, że na początku, ciekawe jak na początku to wyglądało, słowo troszkę mówi mniej więcej jak, tak, ale myślę, że te właśnie formy spotkań były inne trochę niż dzisiaj. Nie wiem, ile mogły trwać spotkania, ale myślę, że jeśli była wolność, żeby każdy udzielał się w duchu, to myślę, że mogły trwać dłużej niż my jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, kiedyś. Wiecie, te słowa, które padały, mi takie słowo jakoś przyszło do tego wszystkiego. Słowa, które Jezus powtórzył 7 razy w objawieniu do każdego kościoła, powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha. Wiecie, że nie wszyscy mają uszy, żeby słuchać. Można siedzieć tutaj i może tutaj mówić Duch Święty przez kogoś słowa napomnienia i ty możesz po prostu jak po kaczce z ciebie to przelecieć. Co myślisz, a co to w ogóle? Mnie to w ogóle nie wzrusza. Co mi będzie tam ktoś mówił? Ale wiecie, to nie jest dobra postawa. Tak? To jest tak, że mamy nastawiać nasz duchowy słuch, co Duch Święty mówi. Dzisiaj, tak? Do nas. I słowa, na przykład, które mówił Czarek, tak? Które są mocne, ale wiecie, no Jezus je mówi, tak? Jakiś kościół je usłyszał i to jest kwestia teraz, wiecie, zbadania swoich serc, tak? Czy to może być do nas? Tak? Ja nie mam problemu, że może być. Że mogą być takie okresy w naszym życiu. Myślę, że każde ze słów tych z tych listów może być do nas. Przez różne rzeczy przechodzimy, tak? Nieraz potrzebujemy pocieszenia, a nieraz potrzebujemy, że tak powiem, kopniaka jakiegoś lekkiego, napomnienia, tak? Troszkę od Boga, żeby mieć jakąś motywację, żeby wrócić. Też to, co Ania mówiła. Ja się w ogóle ze wszystkim zgadzam, co było mówione. Wiecie, to jest też prawda, że to nie jest tak, że żyjąc byle jak, będziesz miał świetne, satysfakcjonujące życie w Bożej chwale. Tak? To nie jest tak. Ludzie, którzy dochodzą do tego, wiecie, jakąś cenę zapłacili, tak? Oni już więcej nie żyją tak jak kiedyś. Nie targają nimi pożądliwości po prostu ciała, że po prostu na wszystko mówią od razu tak i wypełniają wszystkie zachcianki, co tylko ich stary człowiek by chciał. To jest niemożliwe, tak? Dziękuję też za uwielbienie, było wspaniałe. Ja miałem też wspaniały czas po prostu w czasie uwielbienia. I wiecie, ja szczególnie bardzo lubię, jak są właśnie te pieśni, które wywyższają Jezusa. I to jakoś w ogóle jest, myślę, naprawdę kwintesencją w ogóle uwielbienia, setnem uwielbienia, tak? Kiedy Go wywyższamy jako baranka, jako tego, jako króla, jako Pana, tak? To jest setno i my widzimy, że tak uwielbienie wygląda w niebie. I to jest Bożą wolą, wiecie, dla całego świata, żebyśmy uwielbiali w ten sposób Chrystusa. To jest Boża wola. Ja troszeczkę dzisiaj później, gdzieś w słowie się odniosę do tego, ale chcę zacząć, wiecie, ja dzisiaj będę mówił takie bardzo proste rzeczy, bardzo oczywiste, fundamentalne. To będzie trochę w nawiązaniu tego, co Kuba mówił tydzień temu, o tym, co się dzisiaj dzieje na świecie, tak? O bezprawości, tak? O nieprawości, o bezprawiu, które tak jak przychodzi coraz silniej, coraz bardziej, o tym, że świat chce coraz bardziej być niezależny od Boga, że całe narody chcą być coraz bardziej niezależne od Boga. I ja chcę dzisiaj, wiecie, taki skrót zrobić historii w ogóle świata, wiecie, historii ludzkości, tak króciutko, w świetle Biblii. I to, wiecie, daje taką naprawdę wspaniałą Bożą perspektywę. I wiecie, też ostatnio, nawet jakiś film za nią oglądaliśmy, taki chrześcijański, i tam padało właśnie takie pytanie o zło, które jest na świecie. I w tym filmie, że tak powiem, taka jedyna obrona, jaka była ze strony wierzącej osoby, no to tyle, że Bóg dał wolną wolę człowiekowi, tak? I to jest, że tak powiem, źródłem całego zła, które jest na świecie. I powiem szczerze, mnie taka odpowiedź nie do końca satysfakcjonuje. Myślę, że to nie jest wszystko, co Biblia mówi o korzeniu zła, które jest na świecie, że cały korzeń zła to jest to, że mamy wolną wolę. Oczywiście to też jest częścią tego, co się przytrafiło nam, ale to nie jest, wiecie, wszystkim. Tak? Był ktoś, kto to perfidnie zaplanował i kto nas w to wciągnął. I to nie jest tak, że człowiek jest winien wszystkiemu. Oczywiście człowiek poddał się istocie, tak, duchowej, szatanowi, diabłu, który miał pewien plan wobec nas. Ale wiecie, to, że się Boga za to oskarża, to jest nieporozumienie. I wiecie, zacznijmy od początku. Pierwsza księga w ogóle Biblii. Czytałem sobie właśnie to o stworzeniu świata i się zachwyciłem tym na nowo. Nie będę czytał tych opisów, tego wszystkiego, tak? Dokładnie myślę, że jako znamy to w miarę, tak? Ale chcę, wiecie... Chcę, żebyśmy w skrócie tutaj się przyjrzeli temu stworzeniu świata. Chcę, żebyśmy zobaczyli coś, co stworzył Bóg. I przyjrzymy się światu, słuchajcie, dlatego, że my nie znamy dziś takiego świata. Przyjrzymy się w tym opisie światu, gdzie wszystko było Boże. Gdzie wszystko było po Bożemu. Gdzie wszystko było zgodne z Jego planem i z Jego wolą. Pierwszy rozdział Biblii. Więc ja w skrócie przez to przejdę, tak? Na początku Bóg powiedział tak, że ziemia była chaosem, nad którą unosił się Boży Duch. Później Bóg powiedział, niech stanie się światłość, tak? Oddzielił Bóg światłość od nocy. Oddzielił wody od ziemi. Powstało sklepienie nieba, powstała ziemia. I w 10 wersecie, kiedy to Bóg stworzył, Bóg powiedział i widział Bóg, że to było dobre. Potem Bóg powiedział, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie, drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju i tak dalej. Wydała ziemia wszelką zieleń, wszelkie rośliny. I w 12 czytamy, i widział Bóg, że to było dobre. Dalej Bóg mówi, następnego dnia niech powstaną światła na sklepieniu nieba. I Bóg stworzył słońce, stworzył księżyc, tak? Słońce by świeciło w dzień, księżyc by nam świecił w nocy, powstały gwiazdy, planety. I widział Bóg, że to było dobre. Werset 18. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych i ptactwem. I Bóg stworzył następnego dnia wszelkie stworzenie, które jest w wodach, i ptaki. I w 21 Bóg mówi, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc do tych wszystkich teraz istot, które stworzył, tak? Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I dalej, następnego dnia Bóg mówi, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy, dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I Bóg powiedział i widział Bóg, że to było dobre. I w 26 czytamy, potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I uwieńczeniem tego jest ten werset 31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Komu podoba się taki świat? Kto by się przeprowadził? Ja od razu. Wiecie, zauważcie, co Bóg dał na pokarm człowiekowi i co Bóg dał na pokarm wszelkim stworzeniom, roślinom, ptakom, wszelkim stworzeniom w wodzie, wszelkim stworzeniom na ziemi. Dał do rośliny. Wiecie, co to znaczy? Nie było drapieżnych zwierząt. Nic niczego nie zabijało. Nic niczego nie mordowało. Wszystko żyło w harmonii. A nad tym wszystkim miał panować człowiek, który był ukoronowaniem całego tego stworzenia i dla którego to wszystko zostało stworzone. Dlaczego? Wiecie, kiedy Bóg później, powiedziano, że zwierzęta przychodziły do Adama, on im miał nadawać nazwy i Bóg powiedział, ale w tym wszystkim nie znalazła się właściwa pomoc. Co to znaczy? To znaczy, że te wszystkie zwierzęta były stworzone dla Adama. Nie dla Boga. Wiecie, że Bóg w pewnym sensie tu nie mieszka. Bóg stwarzał ziemię z myślą o nas, o domie dla nas. I kiedy czytamy, wiecie, ten opis, ja powiem tak, to jest fantastyczne. Zgadzam się z tym, co mówi Bóg, to jest bardzo dobre. Powiem tak, tęsknię za takim światem. I wiecie, że ten porządek, on wróci. Będzie czas, że on wróci. Ale co stało się wtedy? Tu właśnie przychodzi na scenę ten wąż. Wiemy, że to jest szatan, to jest duchowa istota, która była archaniołem, blisko Boga, prawdopodobnie odpowiedzialnym za uwielbienie, która miała wielką pychę, dumę. Tak? Czytamy, że powiedziała sobie, wstąpię na najwyższą górę, zrównam się z najwyższym. Po prostu ambicje tego anioła zniszczyły go. Jego pycha go zniszczyła. Zbuntował innych aniołów przeciwko Bogu. Do dzisiaj jest to siła, która jest opozycją do Bożej woli i do Bożego Królestwa. I wiecie, najpierw namieszał w niebie, a potem, kiedy spojrzał na Boże stworzenie, to był zazdrosny o to. I przyszedł i namieszał też tutaj na ziemi. I to, co się stało, wiecie, kiedy on zwiódł Ewę, Adama i potem Bóg powiedział tak, to jest trzeci rozdział, pierwszej Mojżeszowej 22. To jest bardzo interesujący werset. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Wiecie, w tym momencie Adam z Ewą stracili Bożą chwałę. Stracili Bożą obecność, ale też w tym momencie przyszło coś, co nazywa się skażeniem. Człowiek został zainfekowany wirusem. Ten wirus to jest grzech. Ale mało tego. Ze względu na to, że człowiek miał autorytet nad całym stworzeniem, kiedy człowiek poddał się diabłu, wszedł w ten układ buntu z nim i zgrzeszył, w tym momencie to skażenie sięgnęło całego stworzenia. Całego. To poszło na wszystkie ptaki, na zwierzęta, rozumiecie? Na płazy, na ryby. Poszło wszędzie, ze względu na to, na autorytet, który miał człowiek. I w tym momencie diabeł wchodzi i zaczyna kombinować na ziemi. Psuje całe stworzenie Boże. Ja już to mówiłem kiedyś. W momencie, kiedy miałem czas, że niesamowite dostawałem objawienie o miłości Bożej, tak? Że o tym, że właśnie, że On jest bez skazy i zmazy i tak dalej. I właśnie oglądałem film przyrodniczy o orkach, kiedy orki polują na foki. To jest masakra, jak się to ogląda. I wiecie, kiedy to oglądałem, po prostu myślę sobie, Boże, co to jest w ogóle? Jaka miłość? I bardzo wyraźnie usłyszałem, ja tak tego nie stworzyłem. Więc dzisiaj w całym tym świecie, wiecie, my nie oglądamy natury Boga, ale widzimy coś, co zostało skażone, zepsute grzechem z powodu szatana i człowieka, który temu uległ. I wiecie, Adam został wtedy wygnany z Ewą. Żył 930 lat. Nie wiem, kto to mówi, nie pamiętam, czy John Bevere, ale ktoś mówił, że właśnie istnieją księgi, Żydzi je mają i wierzą w nie, gdzie są zapiski właśnie życia Adama i Ewy po wygnaniu. Są opisy gdzieś. I to jest ponoć coś strasznego. To jest opis takiego smutku, depresji i doła, że to jest kosmos. Wyobraźcie sobie, my nie znamy takiego świata, jak ja czytałem. Oni znali. I nagle go stracili. I nagle przez 930 lat on musiał oglądać konsekwencje swego grzechu i buntu do Boga. I widział, jak wszystko się psuje. Jak cała harmonia, którą Bóg przewidział, jak wszystko się psuje. Jak to dosięga wszystkich zwierząt. Ja widział, co się dzieje z jego dziećmi, tak? Gdzie już Kain zabija po prostu Abla. Rozumiecie, jak strasznie to poszło? Potem w rozdziale 6 czytamy tego rozdziału. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one urodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Wiecie, to są niesamowite słowa i aż trudno jest w nie wierzyć. Ale Biblia nas nie okłamuje. Był moment taki, wiecie, że kiedy Bóg spojrzał na całe te zepsucie, na konsekwencje tego grzechu, na to, co się stało z tym, o czym powiedział, to jest bardzo dobre. Był taki moment, że Bóg w swoim sercu żałował, że to wszystko uczynił. Tu jest opis, że ludzkość, która odtrąciła Boga, doszła do miejsca, gdzie myśli ich były ustawicznie złe. Wierzę, że do tego dzisiaj zmierza świat. Wierzę, że to się jeszcze raz wydarzy. Tak mówi Słowo. I wiecie, jest taki fragment w 2 Tesaloniczan, kiedy Paweł opisuje czas ostateczny i czas Antychrysta, w drugim rozdziale, on tu mówi właśnie, że zanim przyjdzie Dzień Pański, przyjdzie to odstępstwo, tak, wśród wierzących, ale też potem mówi tak, od czwartego wersetu, 2-4, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, tak, on musi się objawić, zanim powróci Chrystus, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych osób wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie nieprawości. I tu jest powiedziane, że ta moc nieprawości w 7 wersecie już działa, ale jest tajemna dopóki ten, który powstrzymuje, nie zejdzie z pola. I z tego wersetu niektórzy wzięli doktrynę w kościołach protestanckich, że pochwycenie będzie przed czasami Antychrysta. Dlatego, że oni doszli do wniosku, że usunie się ten, który powstrzymuje z pola, to znaczy, że Duch Święty z Kościołem będą całkowicie zabrani z ziemi. Ale inne fragmenty słowa, to nie jest dzisiaj nasz temat, kompletnie zaprzeczają temu. Kompletnie. Wiecie, jak ja to rozumiem? Rozumiem tak, że dzisiaj Duch Święty, używając Kościoła, ale nie tylko, działa w taki sposób na ziemi, że pewne rzeczy były powstrzymywane, tak? Ale kiedy nadejdą czasy Antychrysta, jest powiedziane, że Bóg daje mu czas, dwa czasy i pół czasu. Zostaną mu dane od Boga. Co to znaczy? Bóg przestanie mu przeszkadzać. Bóg przestanie hamować jego działanie. I nastąpi niesamowite objawienie nieprawości. W księdze Daniela jest powiedziane, że kiedy on przyjdzie, odrzuci wszystko, co było przed nim. Wszelkie tradycje, wszelkie wierzenia, nawet te niewłaściwe, on to wszystko podepcze. Wszystko. I jest tam takie słowo, które mówi, że będzie czcił Boga mocy. Ustanowi całkiem coś nowego. Ustanowi całkiem nową religię, za którą będzie stał sam szatan. I szatan będzie popierał to swoją mocą. I jest powiedziane, że cała ziemia pójdzie za nim, tylko oprócz tych, którzy są zapisani w Księdze Baranka. Cała ziemia pójdzie w te zepsucie. I tu jest mowa w 12. To wszystko się stanie, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Wiecie, to skażenie, które przyszło na świat przez grzech, ono ciągle do tej pory psuje świat. Tak jak mówię, był to nieuleczalny wirus. Nie było wyjścia, by od tego uciec. Wyjście dopiero przyszło w Chrystusie. W Bożym Synu. Zaraz o tym zobaczymy. Ale zobaczmy jeszcze Rzymian, 8 rozdział. Od 18 wersetu. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewa się tego, co widzi. Więc Paweł tutaj mówi, że całe stworzenie wzdycha i boleje. Całe stworzenie tęskni za przywróceniem Bożej harmonii i Bożego porządku. Mówi, razem z tym stworzeniem wzdychamy my, oczekując odkupienia ciała. Dlaczego? Bo nasze ciało, kochani, nie zostało jeszcze uwolnione z tego skażenia. Bóg dał nam swego ducha, Bóg uczynił nas nowym stworzeniem, ale ciało zostanie dopiero przyobleczone w dniu Jego powrotu. Okej? Otrzymamy nowe ciała, które już nie podlegają więcej temu skażeniu. Ten element pierwiastek skażenia zostanie usunięty z naszych ciał. Dlaczego to się musi stać? 1 Koryntian 15:50. I to jest, posłuchajcie, bardzo, bardzo mocne stwierdzenie. Nie będę czytał całego, on tutaj mówi o tej kolejności, że najpierw było to, co cielesne, potem to duchowe, najpierw był Adam cielesny, potem Adam duchowy. Mówi, tak samo jest z nami, najpierw byliśmy człowiekiem cielesnymi, potem jesteśmy duchowymi, mówi już o nowym stworzeniu. Ale w 50 wersecie 15 rozdziału 1 Koryntian mówi tak Paweł. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w oka mgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzieś jest o śmierci żądło Twoje. I słuchajcie, tu jest powiedziane bardzo mocne stwierdzenie. To, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Wiecie, Bóg to nie jest koniec, to, co teraz widzimy. To nie jest koniec świata, to nie jest koniec nas jako ludzi. To nie jest koniec stworzenia Bożego. Jesteśmy w pewnym etapie, który tak naprawdę jest krótki. Krótki. Od stworzenia świata do dzisiaj wierzę, to jest kilka tysięcy lat. Tak? To nie są miliony, jak niektórzy twierdzą. To jest kilka tysięcy lat. To nie jest długo. A przed nami jest wieczność. I Paweł mówi, że to wszystko, co doświadczamy tu, jest niczym wobec chwały, która ma dopiero przejść. Wiecie, my jesteśmy w jakimś przejściowym etapie przejścia do czegoś, co Bóg przygotował, abyśmy tam z Nim żyli wiecznie. Coś, co będzie znów doskonałe, coś, co będzie nieskazitelne, ale nie wejdzie tam nic, co jest skażone. W objawieniu na przykład, kiedy jest mowa o tym mieście, które Bóg przygotował, jest powiedziane, nie wejdzie tam nic nieczystego. Jest powiedziane, nie wyjdzie tam nikt, kto czyni nieprawość. Kto kłamie, kto wszeteczy, nikt taki, kilka razy jest to powtarzane, nie wejdzie do tego miejsca. Tylko ci, którzy zostali zapisani w Księdze Baranka. Wiecie, w objawieniu, w 5 rozdziale, dzisiaj tak mnie to dotknęło na nowo, taki mam pewną myśl, którą wcześniej nigdy tak nie widziałem, jak dzisiaj zobaczyłem. To jest ten moment, kiedy Jan, poza tym jeszcze wam jedną rzecz powiem, wiecie, bo kiedy mówiłem jakiś czas temu o tym właśnie, że Bóg się dzieli tajemnicami, tak, z tymi, którzy się Go boją, że Bóg dochodzi do wyjątkowej relacji z tego rodzajem ludźmi. I kiedy czytałem Księgę Objawienia, I tam na końcu, wiecie, jest powiedziane, sam Jezus mówi, że biada człowiekowi, który coś odejmie z tej księgi proroctwa albo coś doda do niej. Tu nie jest mowa o całej Biblii, ale wiadomo, że to nie jest skazane całej Biblii coś dodawać, ale o tej księdze jest to powiedziane. O księdze objawienia. Sam Jezus mówi, biada takiemu człowiekowi. Tak? Bo mówi, albo będziesz miał odjęte z dziedzictwa, albo będziesz miał dodany plak. Tak niesamowite jest to objawienie. I kto, słuchacie, dostał to objawienie? Apostoł, o którym, wiecie, się mówi, nikt nie miał takiej relacji z Jezusem jak Jan. I największa tajemnica dotycząca przyszłości całego świata została odkryta przed Janem. To jest największa księga prorocza w Biblii. Cała księga jest proroctwem. Okej? I w tym 5 rozdziale, słuchajcie, Jan, on to widział. Został zabrany tam w duchu. Widział pewne sceny. I widział pewną księgę, która była zapieczętowana i zapłakał, tak? Jeszcze powiem inaczej. W drugim wersecie mówi tak. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I teraz wiecie, ta księga, tak jak ja wierzę, kiedyś takie dostałem objawienia, ta księga, bo później widzimy, ona zostaje otwarta i ta księga rozpoczyna sądy Boże, ale tak naprawdę ta księga mówi o przeznaczeniu całego świata, o tym powrocie do tego nowego porządku. Wiecie, i to wszystko było zapisane w księdze, to wszystko, co ma się wydarzyć, to wszystko dotyczące nowej ziemi, nowego nieba, nowego Jeruzalem, to wszystko było w tej księdze, tak? Opis sądu nad diabłem, to wszystko tam było. Całe te wspaniałe dziedzictwo powrotu stworzenia do harmonii z Bogiem. I kiedy Jan zobaczył i mówi, i zdał sobie sprawę, że nikt nie może otworzyć. Jeśli nikt tego nie otworzy, to się nigdy nie wypełni. I on zaczął płakać. I wtedy jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę. I zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów Bożych zesłanych na ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed Bogiem, przed barankiem, 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jest wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na ziemi. Okej? Okay? A gdy spojrzałem, usłyszałem głos. No nie, może skończymy na tym. Więc zobaczcie tutaj tą przyszłość. Jezus odkupuje ludzi z każdego plemienia, narodu, czyni ich kapłanami i dziećmi dla swego Boga, a potem jest napisane i będą królować na ziemi. Znów przywrócenie całkowicie tego porządku. I całe uwielbienie, ja właśnie dlatego wierzę, że nowa pieśń jest na tym skupiona. Na tym, co Chrystus uczynił dla nas. Te całe dzieło odkupienia ludzkości. Spod tego upadku, który zdarzył się tam w Edenie kiedyś. I przywrócenie nas do tego dziedzictwa. Ale wiecie, tu jest powiedziane najpierw, kiedy on tak płakał, jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, tak? Korzeń Dawidowy. A potem on się patrzy, mówi, i zobaczyłem baranka, niby zabitego. Starzec mówi, zwyciężył lew, a on się patrzy i widzi baranka. Nigdy tak o tym nie myślałem, ale wiecie, tak mi dziś przyszło do serca, kiedy to czytałem. Pierwszy raz on przyszedł jako baranek. I powiem wam, dotyka już mnie bojaźń Boża, ale drugi raz przyjdzie jak lew. On jest barankiem, ale jest też lwem. I wiecie, to jest tak, że Jezus najpierw stał się dla nas sprawcą zbawienia, a potem przyjdzie powtórnie, ale przyjdzie jako wykonawca Bożego gniewu dla tych, którzy odrzucili Mu posłuszeństwo. Przyjdzie jako wykonawca gniewu Bożego. Jest w objawieniu napisane, że On sam, Jezus, tłoczy kać Bożego gniewu. Jest napisane też, że kiedy to się zaczną dziać, te straszne rzeczy w dniach ostatecznych, kiedy te sądy tutaj opisane w tej księdze będą dotykać ziemi, jest napisane, że ludzie, narody będą drżały przed gniewem baranka. To nie będzie ten Chrystus, który przyszedł i jest powiedziane, nie otwierał ust i poszedł jak jagnię prowadzone na rzeź. Do tej pory świat poznał go jako baranka. Ale nadchodzi czas, że cały świat pozna Chrystusa jako króla, jako lwa, jako tego, który przychodzi i wraca do swojej własności i wiecie, będzie naprawdę w gniewie. Będzie zazdrosny i rozgniewany. Naprawdę takim pokazuje go słowo. Jeszcze jeden fragment, słuchajcie, Ewangelia dotyczący teraz akurat tego, co mówię. Ewangelia Mateusza. Może jeszcze moment, do tego, co mówiłem, wiecie, psalm drugi jest tak wspaniały. Bardzo mi właśnie przychodzi też do serca, do tego, o czym teraz mówię. Czemu to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? To jest tak bardzo do czasów, w których żyjemy. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Wiecie, dla mnie to, co teraz się dzieje w Europie, to jest dosłownie to. To jest zrzućmy z siebie te pęta chrześcijaństwa. Zrzućmy z siebie tą niewolę tej tradycji chrześcijańskiej, która tak nas wiązała. Po prostu wyzwólmy się z tego. Pójdźmy w wolność, tak? Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w gwałtowności i gwałtownością swoją przerazi ich. Co on wtedy im powie? Posłuchajcie, co on mówi. Ja, Bóg mówi, ja, ten, który to wszystko stworzyłem, do którego to wszystko należy. Ja ustanowiłem króla mojego na Syjonie, świętej górze mojej. Kto jest tym królem? Jezus. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś. Dzisiaj Cię zrodziłem i teraz posłuchajcie tego. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Czy Jezus o to poprosił Ojca? Tak. Tak. I dostał to. I kiedy pokazał się uczniom, po zmartwychwstaniu powiedział, została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego wyruszajcie do wszystkich narodów, bo wszystko mi zostało przekazane i dane przez Ojca. Zostałem przez Niego ustanowiony władcą wszystkiego i królem nad całym stworzeniem, nad wszystkimi narodami, nad całą ziemią i nad całym niebem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Ale też słuchajcie tutaj, to jest ciężko zrozumieć. Rozgromisz je berłem żelaznym. Roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie. Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Jeśli chcielibyście brać udział we wstawiennictwie o władzę naszego kraju, to módlmy się według tego psalmu. Co jest najważniejsze dla Boga? Mówi do tych królów, do tych władców, prezydentów, premierów, bójcie się Boga. Uznajcie króla, którego ja ustanowiłem. Miejcie bojaźń przed nim i służcie mu w bojaźni. I wiecie, to jest najważniejsze dla naszego kraju. Gdyby nam udało się z powodu naszych modlitw ustanowić taką władzę, która będzie się bała tego prawdziwego króla. I wiecie, myślę, że jako wierzący powinniśmy w takich kategoriach patrzeć na potencjalnych kandydatów do władzy w naszym kraju. Jak oni mają się do bojaźni przed tym królem, królów? Ja nie mówię o doskonałości, nie ma doskonałych. Ale wiecie, są tacy, którzy w ogóle szanują tego króla, a są tacy, którzy go wyrzucili całkowicie i chcą rządzić naszym krajem. To jest szaleństwo. I chcą wprowadzać prawa jakieś z Sodomy. Są tacy. Nawet na prezydenta kandydowali, ale nie zebrali 100 tysięcy podpisów. Chwała Bogu. Nie udało się, tak? I wiecie, kiedy dzisiaj my z Piotkiem się rano modliliśmy i ja akurat miałem właśnie takie przeżycie, kiedy zacząłem to ogłaszać, tak, że Ojcze, tak, my wywyższamy Twojego Syna. My uznajemy Go jako Tego, którego Ty ustanowiłeś królem nad wszystkim. My uwielbiamy Go, tak? Ja od razu powiem Wam, ja po prostu gdzieś mnie w inny wymiar przerzuciło duchowy. Duch Święty mnie napełnił, dotknął po prostu. I wiecie, to jest tak, że to, czego pragnie Ojciec, żebyśmy my poddali się Jego Synowi teraz, żeby cały świat uklęknął przed Jego Synem i poddał się pod Jego autorytet i władzę. Kto czci Syna, ten czci Ojca. Dlaczego to się stało? Dlatego, że Syn, tak, jest powiedziane, z powodu posłuszeństwa tego jednego przyszło zbawienie dla wielu. Ten jeden, jedyny człowiek, Boży Syn, był posłuszny do końca. Nigdy nie popełnił nic złego, nigdy nie zbuntował się. Wypełnił Boże prawo, które dla nas było niemożliwe do wypełnienia, ale On to zrobił i w posłuszeństwie poszedł na krzyż. I z powodu Jego posłuszeństwa, tylko z powodu tego jednego Bożego Syna, dzisiaj jest dla nas odkupienie. Dzisiaj my możemy zmierzać do Nowego Jeruzalem, tylko z powodu tego, co Chrystus dla nas uczynił. I dlatego jest powiedziane, Bóg wielce go wywyższył. Dał mu imię ponad wszelkie imię. I kiedy my widzimy to, co on dokonał dla całego świata, odkupienie od grzechu, odkupienie od władzy szatana, to wiecie, to chce się uwielbiać. To nie jest uwielbianie dla uwielbiania, ale tak jak oni tam śpiewają, jesteś godzien, bo coś zrobiłeś, bo odkupiłeś nas. Bo odkupiłeś wszystkie narody. Bo zmieniłeś nasze dziedzictwo. Jest godzien. Tak? Dokonał niesamowitego zwycięstwa Chrystus. Zobaczmy teraz Mateusza 13. Podobieństwo o pszenicy i konkolu. Jezus mówi w bardzo prostych słowach. 13:24. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Wiecie, ja nawet już to, co czytaliśmy na samym początku, jak to ma się do siebie. Że ten, wiecie, właściciel, on wszystko dobrze zrobił, on nawet ziarno dobre posiał. Wiecie, Bóg wszystko dobrze zrobił w Edenie, on powiedział, bardzo dobrze to zrobiłem. Ale zaraz ktoś przyszedł, nie on. Jak możemy jego oskarżać, to nie on to zrobił. Wszedł ktoś inny i coś innego zaczął siać. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza, powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ono konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. A pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwiążcie do mojej, pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I później od 36 Jezus to wyjaśnia. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat. Dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Więc Jezus tutaj, w tej przypowieści, On mówi. Mówi, jak wszystko będzie wyglądać i co wszystko stanie się, co się wydarzy w dniach ostatecznych. I wiecie, tu według Boga, według tej przypowieści są tylko dwie kategorie ludzi na ziemi, tak jak Bóg to widzi. Są synowie królestwa, którzy czynią sprawiedliwość, i są synowie złego, którzy czynią nieprawość. Nic więcej nie widzimy. Nie widzimy tutaj nic pomiędzy. Ale słuchajcie, wszyscy byli w miejscu, gdzie czyniliśmy nieprawość. Wszyscy byliśmy konkolem. Ale Boży Syn, dopiero On, kiedy przyszedł, miał od Boga możność i autorytet zasiać nowe stworzenie na ziemi. Nowe ziarno. Ziarno z powrotem nieskazitelne. Ziarno swojego świętego, sprawiedliwego życia. Wiecie, On przyszedł na ziemię, która cała była konkolem, i zaczął siać przez swoje głoszenie ziarno swojego słowa, i w tym ziarnie była moc, aby ci, którzy uwierzą i pójdą za Jego słowem, wyzwolili się spod skażenia, w którym byli wcześniej. Nigdy wcześniej to nie było dostępne w historii świata. Dopiero Jezus, kiedy przyszedł, On miał moc to przynieść. I to jest bardzo jasne, kiedy On mówi o tym w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, od 31, Jana 8, 31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wiecie, to są bardzo mocne słowa. I on to mówi, jest powiedziane do Żydów, którzy uwierzyli w niego. Do Żydów, którzy byli bardzo religijni. I mówi do nich słowa, że ojcem waszym jest diabeł. I mówi tak, chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Więc wiecie, oni byli religijni, ale w tym samym czasie popełniali mnóstwo grzechów. I wiecie, co było problemem? Oni nawet nie chcieli się do tego przyznać. Ich duma i pycha nie pozwalała im się przyznać. Jezus przyszedł do słabych i do chorych. Kim byli ci słabi? Ci, co nie mieli żadnego problemu, że mają problem. Wiecie, Żydzi byli nieszczęśliwi, kiedy prostytutka do niego przyszła. Ale ta prostytutka przyszła i płakała i nie miała problemu ze swoim grzechem. Wiedziała, że grzeszy. Nie miała problemu. Więc po prostu natychmiast otrzymała łaskę. Ale wiecie, tak naprawdę to, co Jezus tu mówi, my wszyscy byliśmy dziećmi diabła. Wszyscy. Podlegaliśmy kiedyś pod jego władzę. Wszyscy. Dopiero Chrystus, kiedy uwierzyliśmy w Niego, On jest powiedziane, wyrwał nas z mocy ciemności, tak? I przeniósł do swego królestwa. Ale kiedyś wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu. Ale wiecie, to, po co On przyszedł, przyszedł nas uwolnić od grzechu. Uwolnić. On tu mówi, jeśli was Syn wyswobodzi, będziecie prawdziwie wolni. I On mówi tutaj o uwolnieniu od grzechu. I to jest, wiecie, podstawowa prawda Ewangelii. I bardzo mi się podoba definicja łaski, którą podaje John Bevere. Dlatego, że wiecie, tu jest wiele nieporozumienia w Kościele. Derek Prince też się przyznał, że mówi, przez kilkadziesiąt lat głosiłem nieprawdę, jeśli chodzi o zbawienie. Mówi, głosiłem, że zbawienie jest stanem, który raz otrzymujesz i zawsze go masz. Ale mówi, zobaczyłem, że zbawienie jest stylem życia. Zbawienie jest stylem życia w posłuszeństwie Chrystusowi i w posłuszeństwie do Jego słów. I ten styl życia zapewnia ci zbawienie. Ale jeśli porzucisz ten styl życia i znajdziesz znów umiłowanie w nieprawości i wybierzesz to, nie będziesz kandydatem, żeby odziedziczyć to, co nieskazitelne. To jest jasne. Dlatego Paweł mówi, nie łudźcie się, tacy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest jasno powiedziane w wielu miejscach Słowa Bożego. Więc wiecie, Jezus, On przyszedł i to jest to, co mówi Bevere. Łaska nie jest tylko przykrywką, czymś, co przykrywa nasze grzechy przed Bogiem, ale łaska jest mocą, która uzdalnia nas do świętego i sprawiedliwego życia w posłuszeństwie Bogu. Amen? Dlatego on mówi, że wiecie, jest ten fragment, który mówi łaski Bożej, nadaremno nie przyjmujcie. I daje świetny opis, swoją przypowieść, jaką Bóg mu dał, jak można to wytłumaczyć. Słuchajcie, żyje człowiek, to jest to, jak to wytłumaczymy, tą łaskę. Żyje człowiek na wyspie, gdzie jest wulkan. On ma super, siedzi sobie w domu, nagle jest alarm w telewizorze i jest ostrzeżenie, że będzie niedługo erupcja wulkanu. I człowieku, musisz uciekać, ale on nie ma auta, na piechotę nie ma szans zdążyć, jest w beznadziejnej sytuacji. Jest koniec. Nie ma żadnej nadziei. Nie ma opcji, że ucieknie przed tym, rozumiecie? I w tym momencie przychodzi ktoś do niego i mówi, słuchaj, kocham cię, i daje ci kluczyki od samochodu, tam stoi nowiutki Jeep, wsiadaj i uciekaj. Ktoś mu okazuje łaskę. Może się uratować. I wiecie, ten człowiek zaczyna skakać. O, super, mam samochód, mogę się uratować. I skacze, ale nie wsiada i nie odjeżdża. Tylko się tak zaczął radować, że ten wulkan wybuchł i go zniszczył. I wiecie, co on zrobił? Przyjął łaskę nadaremną. Przyjął łaskę nadaremną. I wiecie, kiedy my przyjmujemy łaskę, to ta łaska ma siłę sprawiać, że wyrywamy się z tego złego stylu życia, spod tego skażenia i zaczynamy żyć w pobożnie i sprawiedliwie przed naszym Bogiem. I mamy tę szatę sprawiedliwości. I mamy szatę tych uczynków, tak? Sprawiedliwych uczynków, która jest tym ubraniem oblubienicy Chrystusa. I wiecie, to był cel, po co Jezus przyszedł. Dał nam siłę, byśmy wyzwolili się z grzesznego stylu życia, przekazanego nam przez praojców już od Adama. I byśmy w łasce znaleźli siłę do życia, które prowadzi do zbawienia. On o tym na przykład mówi, kiedy mówi o szerokiej drodze i o wąskiej drodze. Wiecie, że on tam w ogóle nie mówi o tym, że tylko przyjmij Pana i idź szeroką drogą, jesteś zbawiony. On w ogóle o tym nie mówi. On mówi, zmień drogę. Tak? Jeśli szedłeś szeroką drogą, to zostaw to i zacznij iść wąską drogą. A nie idziesz szeroką i mówisz, halleluja, jesteś moim Panem. Dlatego, że Jezus mówi, nie ten, kto mówi Panie, Panie, ale ten, kto czyni wolę Ojca, tak? I mówi, wielu w tym dniu mi powie. I nawet prorokowali, różne rzeczy robili, tak? Wyganiali demony, czynili cuda. A Jezus mówi, odejdźcie wszyscy, którzy co? Czynicie nieprawość albo bezprawie. Wiecie, bezprawie jest fajnym słowem, bo bezprawie to znaczy, to jest odrzucenie praw Bożych. Bezprawie. Czynicie nieprawość. Czyli nie chcecie słuchać moich słów. Nie chcecie słuchać mojej nauki. Odwracacie się. Wolicie żyć w grzechach, tak? Zobaczmy teraz Tytusa, drugi rozdział. Zmierzam już do końca. Bądźcie jeszcze chwilę cierpliwi. Drugi rozdział. Od 11. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, tak? W Chrystusie. Czyli wszyscy mogą się uratować przed nadchodzącym gniewem. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. I teraz słuchajcie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Jak bardzo ważnie, jak Paweł podkreśla te słowa. Wiecie, Jezus, który wykupuje ludzi, sobie grupę ludzi, od wszelkiej nieprawości, po to, aby tą grupę ludzi oczyścić sobie jako lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jak bardzo to się różni od ludzi, którzy żyją dalej w świecie, którzy żyją stylem życia konkolu, którzy idą szeroką drogą. To nie jest tak, że się prawie mamy nie różnić od tych ludzi, ale wszystko, co mamy, to Jego łaska. Kompletnie nie zgadzam się z taką Ewangelią. Kompletnie. Nie po to Chrystus na krzyżu tak cierpiał. Mówi, zrobiłem to, aby dać wam moc do świętości, do życia w sprawiedliwości, do życia w pobożności. To przecież my mamy być światłością świata, tak? Mówiliśmy dzisiaj o tym. My. Tak bardzo mamy się różnić, że mamy być jak światło świecące w ciemności. To my mamy czynić różnicę na ziemi. Jako Jego lud, Gorliwy dla Niego w dobrych uczynkach. On do tego nam daje łaskę. Nie mówię, że to jest nasza siła, nasz wysiłek. Ale On udziela nam łaskę. Ale możemy się od tej łaski odwrócić. Możemy ją nadaremno przyjąć. Możemy z tym nic nie zrobić. To, co dzisiaj było mówione, potrzebujemy z Bogiem współpracować, żeby te dzieło uświęcenia się w nas dokonywało, tak? Potrzebujemy. Potrzeba jest tu nasza wolna wola, która powie Mu tak, która podda się pod Jego słowo, tak, oczyszczające. Drugi Piotra, zobaczmy jeszcze. Pierwszy rozdział. Trzy. Boska Jego moc obdarowana z wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. I czwarty werset. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Po co? Po co to wszystko było? Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Te wszystkie obietnice, wiecie, to jest nowonarodzenie, to jest chrzest duchem, to jest usprawiedliwienie nas z łaski, odpuszczenie wszystkich grzechów, udzielenie nam nowego życia. Staliśmy się nowym człowiekiem. Wypełnił nas Bóg Duchem Świętym. Po co te wszystkie obietnice się stały? Abyśmy się stali uczestnikami Jego natury. Byśmy stali się podobni do Niego. I abyśmy przez to wszystko mogli uniknąć skażenia, jakie na tym świecie jest w tych wszystkich pożądliwościach grzechu. To jest cel dla nas. Dla każdego z nas. I do tego Bóg daje nam łaskę. I to jest, wiecie, tak, że teraz Chrystus jeszcze jest znany jako baranek. I wiecie, On nie przymusza ludzi. Nie krzyczy na ludzi. Nie bierze za kark i nie zmusza, żeby być Mu posłusznym. Taki był Boży plan. Bóg postanowił tak to zrobić. My przez objawienie z Pism wiemy, że przyjdzie też jako lew. Ten świat o tym nie wie. Ale Bóg zaplanował to w taki sposób. Ci, którzy dobrowolnie dzisiaj w tym swoim życiu tu na ziemi poddadzą się barankowi, temu, który dziś nie krzyczy, który jest znany jako łagodny, jako ten, który położył życie, my, którzy to robimy, nie spotkamy się z Jego gniewem, kiedy przyjdzie jak lew. Na tym to wszystko polega. Cały świat zmierza do tych wydarzeń. I tu jest to miejsce, wiecie, kiedy głosimy Ewangelię, żeby ludziom mówić o tych rzeczach. Chrystus mówił o tych rzeczach. On nie wstydził się tego. Wiecie, to, czy oni wierzą, czy nie wierzą, to żadnego znaczenia nie ma. My powinniśmy wierzyć tak, że możemy życie oddać za naszą wiarę. My tak mamy wierzyć. I my mamy mówić do nich jako ci, którzy wierzą. Wiara jest pewnością. To nie ma żadnej tajemnicy, co się stanie. To, co dzisiaj rozmawiamy, tak się stanie. Jeśli dzisiaj ta osoba nie wierzy, to nie ma znaczenia. Ona i tak stanie przed Chrystusem. Ona zda sprawę. On mówi, wiecie, w tej ostatnim rozdziale ostatniej księgi, mówi straszne poselstwo. Przychodzę, a zapłata razem ze mną przychodzi. Kto czyni nieprawość, niech to dalej robi. Kto święty, niech się jeszcze bardziej uświęci. Kto sprawiedliwy, niech będzie jeszcze bardziej sprawiedliwy. Jak ktoś chce grzeszyć, jego sprawa. Ale ja przychodzę i zapłata moja razem ze mną. I ostatni fragment, ostatni werset, słuchajcie, i to jest niesamowite, jak się kończy ta historia. Pamiętacie, że Adam został wygoniony, bo Bóg powiedział tak, to jest coś, co nie jest jasne dla nas do końca, ale było też tam drzewo życia. I Bóg mówi, oni już teraz zostali skażeni, ale problem by był, gdyby oni z tym skażeniem żyli na wieczność. Tak Bóg powiedział, tak? Było drzewo, którego owoc by im to umożliwił, to jasne jest powiedziane w Słowie. I Bóg mówi, to by dopiero był dramat. gdyby im tak zostało na zawsze, tak? I dlatego ich wygonił, żeby nie mogli zjeść tego owocu. Ale czytamy ostatni rozdział Biblii. Tamten był pierwszy wcześniej stworzony, teraz ostatni czytamy. 22, od pierwszego. I pokazał mi rzekę wody żywota. To jest już o Nowym Jeruzalem. Czystą jak kryształ wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo życia. Rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Wiecie, tam tylko będą Jego słudzy. Dobrze jest służyć Jezusowi. Jest niesamowite dziedzictwo dla Jego sług. I werset jeszcze, słuchajcie, 13-15, ten sam rozdział. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy, ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. On mówi błogosławieni. Ci, którzy te szaty piorą, inne tłumaczenie Gdańska mówi, którzy przestrzegają Jego przykazań, aby mogli mieć prawo do drzewa życia. Wiecie, że Bóg tą historię zatoczy koło i ci, którzy są posłuszni Chrystusowi, oni będą jedli owoc z tego drzewa. I Bóg już nie będzie miał strachu, że będą żyli na wieki, dlatego że przeprowadzi nas przez proces oczyszczenia. Rozumiecie? I wiecie teraz, o co chodzi? Dlaczego nic nieskazitelnego nie może osiągnąć to, co skazitelne? Bo Bóg nie chce, aby kiedykolwiek powtórzyła się ta historia, że coś stworzył w doskonały sposób, ale ktoś w buncie to zepsuł. Dlatego Bóg bardzo dokładnie zadba o to, aby do tego nowego porządku, który przygotował, nie weszło nic, co ma choć cień buntu, co jest skażone, co jest nieposłuszne, co wybiera niezależność od Boga. Nic, nikt taki tam nie wejdzie. Tylko ci, którzy poddali się, pozwolili się oczyścić i okazali posłuszeństwo. Ci wejdą i ci będą z Nim dziedziczyć te rzeczy na wieki. I ci spożyją z drzewa życia. To jest to, co Bóg. I wiecie, to jest tak, Bóg to proponuje każdemu. I tak naprawdę nie jest to ciężkie. Chrystus powiedział, moje przykazania nie są uciążliwe. To wszystko jest kwestia naszej woli i naszego wyboru. Wszystko dotyczy, czy chcemy Mu się poddać. Tylko to jest to pytanie. Jeśli jest w nas to pragnienie, chcę Ci się poddać. Proszę Cię, oczyść moje życie. On to zrobi. On to zrobi. To jest Jego łaska. To nie jest trudne i to nie jest ciężkie. Ale mogę wybrać bunt, tak? Mogę wybrać grzech. Mam w tym wolność. Dobrze, pomódlmy się. Wiecie, to jest dobrze, żebyśmy się każdy z nas dzisiaj zastanowił, w jakiej jest pozycji przed tym królem, którego Bóg ustanowił. To jest to poselstwo Boga do całego świata. On mówi do królów, tak? Ale to jest do każdego. Służcie Chrystusowi. Służcie Mu z bojaźnią. Poddajcie się Jemu. To jest ten jedyny, który was może zachować przed tym skażeniem i przed gniewem i wprowadzić w to dziedzictwo, które Bóg przygotował dla człowieka. To jest ten jedyny. Także słuchajcie, to jest pytanie, jaka dzisiaj jest pozycja nas przed tym królem? Jak dzisiaj, tak? To się bardzo łączy z tym, co Czarek mówił na początku, tak? Czy chętnie mu chcemy ulec? Wiecie, kiedy widzimy w ogóle ten cel, to wszystko, co on uczynił dla nas i dokąd nas prowadzi, to naprawdę jest pragnienie mu się poddać, tak? Dlaczego nie? Zobaczcie, dokąd on nas prowadzi. Jakie dziedzictwo jest przygotowane dla nas, tak? Okej. Okay. Ojcze, chcemy Ci podziękować za Twego Syna. Chcemy dziękować za Tego, który jeden był tak naprawdę posłuszny w 100%. Chcemy Ci podziękować, że posłałeś Go na świat, aby stał się okupem za wszystkich i aby swoim posłuszeństwem wykupił zbawienie dla każdego człowieka. Dziękujemy, Ojcze, za Twego Syna. Ojcze, zgadzamy się z Twoim wyborem, że Ty ustanowiłeś Go jako władcę nad wszystkim, że dałeś Mu wszelką moc i wszelki autorytet, że Jemu teraz ma służyć całe stworzenie, że On musi królować, aż ostatni przyjaciel będzie położony pod Jego stopy. Ojcze, my dziękujemy za Twego Syna. I Ojcze, chcemy Mu służyć, chcemy Go czcić, poddajemy się Jemu. Dziękujemy Ci. Jezu, dziękujemy za to, co uczyniłeś dla nas. Dziękujemy, że jesteś tym barankiem dla nas, który nas wykupił, który nas obmył swoją świętą krwią. Dziękujemy też, że dajesz nam swoją łaskę, że swego Ducha włożyłeś w nas. Dziękujemy Ci za moc nowego stworzenia. Dziękujemy Ci, że grzech nie będzie nad nami panował, bo nie jesteś pod zakonem, ale pod łaską. My dziękujemy Ci, że przyszedłeś, by wyzwolić nas od grzechów. Dziękujemy, że prowadzisz, Panie, do żywych wód. Że prowadzisz nas, Panie, do tego nowego miasta, które jest przygotowane, Boże. Dla Twego ludu, Panie. Dziękujemy Ci, Baranku Boży, dziękujemy Ci. Chcemy Ci służyć z bojaźnią. I chcemy Ci służyć w radości, Jezu, Panie. I chcemy powiedzieć, że jesteś Panem nad naszym życiem. Że jesteś Królem. Chcemy się podać pod Twoje oczyszczenie. Chcemy Ci pozwolić na to. Ty, który wykupiłeś sobie lud na własność. Od naszych, Panie, od naszej nieprawości wszelkiej. Chcemy prosić Cię, oczyszczaj nas dalej, Panie. Oczyszczaj nas, abyśmy byli tą oblubienicą bez skazy i zmazy, ale pełną chwały, świętą, niepokalaną, czystą. I dziękujemy, Panie, że Ty jesteś wierny i Ty tego dokonasz. Że to nie jest nasza siła, ale to jest, Panie, współdziałanie Twego Ducha z nami, Panie. I Twego Słowa Żywego. I dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dzięki Ci, Królu. Panie, jeśli ktoś jest tutaj, Panie, kto nie poddał się Tobie jako Królowi, jako Barankowi, to daj Mu tą łaskę. To pomóż. Abyśmy mogli Ci służyć wszyscy. Jako Barankowi, Panie. Abyśmy mogli wejść do nowego porządku, Panie, który Ty przygotowałeś, Boże. Do tego, co jest, Panie, nieskazitelne, do tego, co będzie doskonałe, gdzie jest Twój tron, gdzie jest Twoja chwała, gdzie nie będzie żadnego zmagania, bólu, cierpienia, chorób, gdzie jest, Panie, wieczna radość. Ja dziękuję, że Ty przewidziałeś to, Panie, dla całej ludzkości, Panie. Przewidziałeś to dla każdego człowieka, Boże, Panie. Że wiele jest miejsca, Panie, w Twoim domu, że wystarczy dla wszystkich, Boże. Ale ci, którzy, Panie, ugną się w pokorze przed Twoim Synem, przyjmą Twoją łaskę, pozwolą się prowadzić, Panie, że ci odziedziczą. I, Panie, Ty powiedziałeś, zwycięzca odziedziczy to wszystko, a ja będę mu Bogiem. I, Królu, daj nam każdemu z nas być zwycięzcą. Daj każdemu z nas być zwycięzcą nad wszelką nieprawością, nad buntem, nad letniością, nad wszelką nieprawością. Pomóż każdemu z nas być zwycięzcą. Być zwycięzcą, Panie. Być zwycięzcą, Królu. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Królu. Dzięki Ci, Panie. Amen.